or not to be.
Or not to be.
That is
the question.
Teatr Polskiego Radia.
To be or not to be.
To be.
That is
or
the
not
question.
To be. That is the question.
Leon Leszek Szkutnik.
To be.
To be.
Or not to be.
Or not to be.
That is
the question.
The question.
Pożółkły liść klonu.
Przepraszam najmocniej. Czy pan nie miałby nic przeciwko...
Ależ proszę, skąd? Bardzo proszę, niech pan siada.
Dziękuję.
I tak za chwilę muszę iść.
Obowiązki. Zazdroszczę pan.
Czego mi pan zazdrości?
Tego, że ma pan obowiązki.
Zazdrości mi pan obowiązków?
Jestem bez pracy.
To na pewno sytuacja przejściowa. Wkrótce wszystko się zmieni.
Tak pan sądzi?
Tak.
Dlaczego?
Młody, zdrowy człowiek. O, ujmująca powierzchowność.
Uważa pan, że mam... ujmującą powierzchowność?
Tak uważam. Mógłby pan być modelem, prezenterem telewizyjnym, nawet aktorem w teatrze.
Ja już jestem aktorem. To znaczy, byłem aktorem. Nasz teatr jedzie z Hamletem do Toronto. Kanada moich wyobrażeń, oczekiwań, wodospady Niagary w tle i nic z tego. Byłem już obsadzony w głównej roli. Uczyłem się wymowy angielskiej z cudownych nagrań. Laurence Olivier jako Hamlet. Już było po próbach i wtedy wszystko się zawaliło. Teatr przestał dla mnie istnieć.
Tak pan to widzi w tej chwili, ale z czasem spojrzy pan na to wszystko z innej perspektywy.
Liść klonu. Skąd się tu wziął?
Spadł z drzewa.
Ale tu w pobliżu nie ma żadnych klonów.
A ma pan rację. Widocznie wiatr.
Nie ma wiatru. Pamięta pan flagę Kanady?
Oczywiście, liść klonu.
Widzi pan, wiedziałem doskonale, że Korbian nie zna litości. Genialny reżyser, Korbian, ale wyjątkowo mściwy. Wielcy ludzie miewają takie słabości i trzeba im to wybaczyć. Dlatego właśnie, że są wielcy i tacy wyjątkowi. Dokładnie pamiętam ostatni dzień. Korbian powiedział, dzięki mnie na krótko przestałeś być zerem, a teraz wracasz na swoje miejsce. Śmiecie do śmieci.
O, aż trudno uwierzyć, żeby coś takiego było możliwe w świecie ludzi kulturalnych. Pan powiedział, że ten pajac jest genialny? Na czym to polega?
Reżyser Korbian nie jest pajacem. Jest nadwrażliwy na punkcie wierności. Wielki artysta. Dam panu przykład. Hamlet i słodka Ofelia. Znana historia. Otóż w inscenizacji wymyślonej przez Korbiana wszystko jest inaczej. Ofelia dla Hamleta w ogóle nie istnieje. Hamlet kocha bez opamiętania swego stryja, Klaudiusza.
Kocha swojego stryja, Klaudiusza? Nie rozumiem.
A, i o to chodzi. Ma być inaczej niż dotychczas. Widzę, że pan jest pod wrażeniem. Porażająca teatralność pomysłu. Przez cały czas Hamlet uwodzi Klaudiusza. I to jak? Na różne sposoby. Nowum absolutne.
Klaudiusz przecież zabił ojca Hamleta. Jest bratobójcą, nawet królobójcą. A Hamlet chce pomścić śmierć ojca.
Nic z tych rzeczy. Hamlet jest wdzięczny Klaudiuszowi. Podświadomie marzył o zabiciu ojca. Klaudiusz go tylko wyręczył. Hamlet odetchnął z ulgą.
A matka wdowa? Obecnie żona Klaudiusza?
Hamlet jest zazdrosny o matkę, która kocha stryja, w którym on jest zakochany do szaleństwa. Przyzna pan, że to genialne zapętlenie. I to tylko jeden z przykładów błyskotliwości Kordiana. On jest geniuszem na miarę epoki, totalnie ponowoczesnym. W tej nowej inscenizacji Klaudiusza gra Kordian. Reżyser Kordian jest wspaniały. Ja grałem Hamleta. Kordian uważał, że tworzyliśmy niepowtarzalny duet. Niebywałe eksplozje emocji.
Rzadko spotykane imię Kordian.
To imię sam sobie wybrał. Jest bardzo oczytany. Cóż tu dużo mówić. Kordian jest niezrównany pod każdym względem. Ma wpływy wszędzie, jest Bogiem, może wszystko. I nigdy nie wybacza. Jedno zdanie wypowiedziane cicho, w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej chwili, jakby od niechcenia, i człowiek przestaje istnieć, staje się przezroczysty. Nikt go już nie zauważa, nie ma go. Umarł, gorzej niż umarł. Nikt o nim nie pamięta. Znika z afisza i z programu.
Wydaje mi się, że pan przesadza. Zaraz. Ale skąd ta cała sytuacja? Czym się pan naraził?
Dopuściłem się czegoś, co u niego wywołuje jednocześnie wściekłość i pogardę. Zdradziłem go.
Kogo pan zdradził? Genialnego reżysera Kordiana? Dopuścił się pan jakiejś nielojalności? Zatrudnił się pan gdzie indziej, bez jego wiedzy?
Gorzej, dużo gorzej. Zdradziłem go z kobietą. Przyznaję, moja wina. Przepraszam, że pana nudzę, ale zwierzyć się komuś, o kim nic nie wiemy, kto o nas nic nie wie, nieznajomy o ludzkiej twarzy, to ogromna pokusa.
Niech pan się nie obrazi, ale ma pan chyba skłonności do przesady.
To prawda. Jestem czasami przesadnie emocjonalny, ale u aktora to podobno zaleta. Nieważne zresztą. W panu jest tyle dobroci, a ja się nawet nie przedstawiłem. Olaf jestem.
Gustaw.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, pan się śpieszy.
Coś panu powiem.
Tak.
Ta cała dość dramatyczna sytuacja to jeszcze nie koniec świata. Aha. Niech się pan uważnie, spokojnie rozejrzy dookoła. Niech pan spróbuje zobaczyć na przykład piękny jesienny dzień, babie lato. Tutaj w tej chwili aura, rzeczywistość nie jest najgorsza. A biorąc pod uwagę...
Tak, wiem. Należy zachować proporcje. Jestem panu ogromnie wdzięczny. Poświęca mi pan tyle czasu. Pan pewno nie uwierzy, ale ja od kilku dni rozmyślam o samobójstwie. Gdyby nie Diana...
No, samobójstwo. Niezłe wyjście na pierwszy rzut oka. Ale nie warto się spieszyć. Diana, mówi pan, Diana.
Wyjątkowo piękna dziewczyna. Studentka geografii. Czyta poezję i marzy o dalekich podróżach. To ona sprowadziła na mnie to nieszczęście. Chętnie bym się z nią ożenił.
No, czy są jakieś przeszkody?
Jestem człowiekiem bez perspektyw, bez środków do życia. Poczucie odpowiedzialności mówi mi, że lepiej nie ryzykować. Że chyba lepiej jednak poczekać. Spróbować wpierw dostać jakąś pracę.
Rozumiem, że to miłość prawdziwie romantyczna. Ogromna, większa niż świat. A pan tu coś opowiada o jakimś poczuciu odpowiedzialności? Chce pan czekać i odkładać? I to z tak błahego powodu jak brak pieniędzy.
Od razu widać, że jest pan człowiekiem nieżonatym.
To znaczy niepraktycznym.
Między innymi.
Pan za to jest praktyczny.
Straciłem głowę. Zawsze byłem przeciw tej strasznej instytucji, a teraz... Jestem nawet skłonny nosić obrączkę. Mimo, że odczuwam ogromny lęk.
Więc jednak odwraca się bieg życia. Dla tej jednej osoby jest pan gotów wyrzec się wolności, cokolwiek to znaczy. Nawet nosić obrączkę.
To też. Chociaż z drugiej strony... Niech pan mnie dobrze zrozumie. Wynajmuję pokój przy rodzinie. Na więcej mnie nie stać, a tam nie ma nawet szafy na ubrania. To nie są żarty.
Rozumiem, rozumiem. Poczucie odpowiedzialności znowu daje znać o sobie. Boi się pan przyszłości?
Mam trochę wyobraźni.
Tylko co z wielką, romantyczną miłością? Na horyzoncie piętrzą się zamki, pałace, z chmur, a pan... Panu brakuje szafy na ubranie. Można wpaść w pesymizm.
Nie chodzi o mnie. Pan chyba nie zna kobiet.
A może ten brak zdecydowania to wpływ Hamleta? Hamlet to przecież opowieść o człowieku, który nie potrafił się zdecydować.
Hamlet nie był bez pieniędzy.
A dzisiaj wszystkim się wydaje, że są bez pieniędzy.
Mnie się nie wydaje. Ja wiem.
Jest tyle sposobów na ich zdobycie. Tyle sposobów. A, na przykład pożyczka w banku. Albo gry liczbowe. O, te ostatnie są dużo lepsze, nie trzeba niczego zwracać.
Mnie, co prawda cyganka, wywróżyła kiedyś duże pieniądze.
No widzi pan? Najlepszy dowód. W tym tygodniu to będą ogromne pieniądze. Kumulacja rzadko spotykana. Wypełniłem nawet kupon. Dla zabawy. Nie mam zresztą szczęścia do gier liczbowych. Otóż jestem skłonny panu ten kupon podarować. Pod dwoma warunkami wszakże.
Jakie to warunki?
Pierwszy, że zachowa pan kupon do dnia losowania. Nie wyrzuci go pan na przykład do śmieci. A drugi warunek... W przypadku wygranej nie sprawi pan Dianie zawodu pod żadnym względem. Niech pan spróbuje do końca zrozumieć. Nowy początek ma być w wielkim stylu romantycznym, z przekonaniem, że nawet śmierć was nie rozłączy. A tak, w podróż poślubną wybiorą się państwo do Wenecji. Las Vegas byłoby trochę za daleko. I nie ten rodzaj atmosfery.
Wenecja. Przyjmuję warunki. Mimo, że taka wygrana, to czysta teoria.
Powiedział pan czysta teoria?
Tak.
Teoria. Ten grecki wyraz oznaczał kiedyś kontemplację. Niektórzy uważają, że chodziło tu o oglądanie bogów. A Diana to imię bogini. Zaryzykować... Zbliżyć się i zostać. Szansa jedna na wieczność. Niech pan o tym pamięta. Czasami tylko bogowie mogą nas uratować, odmienić los. Proszę, oto kupon. Niech pan go tylko nie zgubi. Wizyta.
A visit.
My visit. Moja wizyta.
My visit.
My visit to London.
My visit to London. My visit to...
First. Pierwszy. My first visit to New York.
My first visit to New York. Moja pierwsza wizyta w Nowym Jorku. My first visit to New York.
No.
Fantastic.
No, to Venice. Wenecja.
My first visit to Venice. Miesiąc miodowy?
Honeymoon.
Mój pierwszy miesiąc miodowy. My first honeymoon in Venice.
Your first honeymoon in Venice.
Yes, my first honeymoon in Venice. Very romantic. Mąż?
Husband.
Mój pierwszy mąż, my first husband, był... był?
It was.
Mój pierwszy mąż...
No, it was. Only was.
Mój pierwszy mąż był aktorem. My first husband was an actor.
An actor?
Yes. Olaf was an actor. A talented actor. He was a homosexual. And a millionaire. Very attractive. Umarł.
He died.
Umarł w Wenecji. He died in Venice. A romantic honeymoon. Romantic and tragic.
Oh. I'm sorry. Przykro mi.
Drugi?
Second?
Mój drugi mąż, my second husband, was a popster, very popular, a popular popster, and a millionaire.
Ah, fantastic.
He died in Hollywood. Narcotics. Not very romantic, very tragic. I was depressed, very depressed.
Oh, I'm sorry.
Trzeci?
Third.
Third. Mój trzeci mąż, my third husband, was a gangster. A gangster from Chicago. A gangster and a millionaire. A romantic gangster from Chicago. Umarł.
He died.
In Hawaii.
I'm sorry. An epidemic?
No, not an epidemic. A terrorist attack. Boom, boom. Very dramatic. Like a gangster film. Jak film gangsterski.
I'm sorry. And now, husband number four. Number cztery. Husband number four.
No husband. I am single. My name is Diana. I am single. And I am a millionaire.
Congratulations. Tyle na dzisiaj. Our lesson is over.
I'm sorry. Już koniec? Ach, szkoda. Gdy pan mówi po angielsku, wydaje mi się, że słucham pięknej muzyki.
Dziękuję.
Dzięki panu zakochałam się w języku angielskim. Ale zostańmy jeszcze chwilę. Chyba, że pan się bardzo śpieszy.
Ja jeszcze nie wiem do końca.
Lubi pan podróżować?
Nie wiem. Praktycznie rzecz biorąc, nigdy nie podróżowałem.
Musiał pan bywać za granicą.
Tak, przez pewien czas nawet mieszkałem, studiowałem, pracowałem w Anglii, w Niemczech. Tam jeszcze są dobre uniwersytety. No i klimat umiarkowany. Teraz to się niestety zmienia. Podróże jako takie nigdy mnie w gruncie rzeczy nie pociągały. O, zorganizowane wycieczki, autokar, przewodnik, jak nagrana płyta CD. Nie, dziękuję. Wolę zostać w domu. Pani myśli, że jestem dziwakiem?
No, jeżeli nawet, to genialnym. Ale podróże niekoniecznie muszą być okropne. Nigdy nie był pan w Afryce. Widok ze szczytu Kilimandżaro.
No, a propos Kilimandżaro. Kiedyś byłem u znajomych w Krakowie. Pamiętam film o Afryce. Ogromny ekran panoramiczny. Zajmował pół pokoju. Widok z Kilimandżaro, wygodny fotel. Obok schłodzony drink. Byłem pod wrażeniem.
Ma pan poczucie humoru.
Dziękuję. Dziękuję. A pani ma wyobraźnię. Może nawet talent literacki?
Nie rozumiem.
Ta powieść, to właśnie opowieść o trzech mężach milionerach.
A, żadna fikcja literacka. Rzeczywistość realna do bólu. Pan mi nawet z tego powodu składał gratulacje po angielsku.
Moje gratulacje dotyczyły pani angielszczyzny. A fikcja i realność, koniec miłości, można trafnie nazwać śmiercią. Różnie można o tym mówić, a metafory są w takiej sytuacji niezastąpione.
Opowieści o moim drugim i trzecim mężu były w dużej mierze zmyślone, albo jak pan woli, metaforyczne. Z tym pierwszym było inaczej. Miesiąc miodowy w Wenecji, most westchnień. Z daleka sylwetka bardzo młodego, pięknego chłopca. Olaf udał, że go nie widzi. Zauważyłam to, ale nie w pełni zrozumiałam. Czwartego dnia mój mąż mnie zdradził. Wkrótce potem był rozwód. Pierwsze gorzkie, trudne rozstanie. Następne były znacznie łatwiejsze. Kilka miesięcy później urodziła się nasza córka. Viola jest już dorosła. Studiuje socjologię w Toronto. Bardzo dobry uniwersytet. Ciągle brakuje jej pieniędzy.
Trudno uwierzyć.
W co trudno uwierzyć? Że młodym stale brakuje pieniędzy?
Trudno uwierzyć, że pani ma dorosłą córkę.
Więc jednak pan to potrafi.
Co potrafię?
Prawić komplementy.
Zapomniałem. Przepraszam, zapomniałem, że mówimy po polsku. Błąd w sztuce.
Po angielsku byłaby to nauka języka, po polsku błąd w sztuce. Czy mogę pana o coś zapytać?
Ale najlepiej po angielsku. Umiejętność zadawania pytań to fundament.
A może być po polsku?
To zależy od pani.
Co pana w życiu naprawdę interesuje?
Co mnie naprawdę interesuje, trudno powiedzieć. Na przykład filozofia. Odsłania prawdę bycia.
Prawda bycia. Nigdy tak o tym nie myślałam.
Dla mnie filozofia jest sztuką.
Rozumiem, że interesuje pana filozofia współczesna.
Przede wszystkim filozofia egzystencji. Mam nadzieję, że to nie brzmi zbyt pretensjonalnie. Filozofia egzystencji.
Brzmi jak fraza muzyczna. Czy mógłby pan mi udzielić kilku lekcji z filozofii egzystencji?
Pani chyba żartuje.
O, mówię zupełnie serio.
Ja nigdy nie udzielałem lekcji filozofii.
Kiedyś trzeba zacząć. To może być punkt zwrotny, nowy początek w moim życiu. Proponuję panu podwójną stawkę.
Ależ ja nie.
Przepraszam, mam bardzo konkretną propozycję. Lekcja na Majorce, honorarium podwójne, przelot w obie strony i hotel pięciogwiazdkowy opłacam ja. Lekcje to jedna godzina dziennie w bibliotece mojego apartamentu. Sposób spędzenia reszty czasu pozostawiam do pańskiej dyspozycji.
Jestem zaskoczony. Propozycja niezwykle atrakcyjna.
Aha, i jeszcze jedna sprawa. Długość pobytu 2 tygodnie. Pobyt może pan przerwać w dowolnej chwili, na przykład gdyby nagle ogarnęła pana nuda. Możemy go też za obopólną zgodą przedłużyć.
Myślała pani, że mogę być nudny?
Tak, brałam to pod uwagę. Nauka jest zawsze trochę nudna. O, pan jest absolutnym wyjątkiem, dlatego proszę, wypróbujmy ten wariant, nazwijmy go umownie filozoficznym. Jeżeli nie wyjdzie, to trudno. Pozostaniemy przy angielskim.
Muszę się nad tym zastanowić.
Not to be. That is the question.
Pan? Czy to możliwe?
Dzień dobry.
Dzień dobry. No, nie potrafię uwierzyć. Zwątpiłem już dawno, czy pana jeszcze kiedyś w życiu zobaczę.
Proszę, niech pan siada.
Dziękuję. O, nie do wiary.
Ten liść klonu?
Nie tylko. To samo miejsce, taka sama pogoda, ta sama pora dnia. I my dwaj w tych samych dekoracjach. I ile to lat minęło?
Pewnie gdzieś 20, jeżeli dobrze pamiętam.
Pan się w ogóle nie zmienił. To zdumiewające. Jak to możliwe?
Co?
Że pan się nie zmienia.
Widocznie chce mnie pan widzieć takim, jakim mnie pan zapamiętał. A, ale co u pana? Wtedy stał pan na progu nowej epoki w życiu.
Kupon, który mi pan wtedy dał, przyniósł ogromne pieniądze. Próbowałem pana odnaleźć, dawałem nawet anonsę w prasie.
A po co?
Żeby panu podziękować, podzielić.
Zawarliśmy pewną umowę, jeśli tak w ogóle można powiedzieć. Nie było w niej nic o podziale łupów. Była tylko moja prośba, żeby pan zadbał o Dianę.
Pamiętam, a jednak nie spełniłem pańskiego życzenia. To było najgorsze. Starałem się to jakoś naprawić.
To znaczy?
W czasie sprawy rozwodowej oddałem jej praktycznie cały swój majątek. Sobie zostawiłem tylko kawalerkę. Pamiętam, pani sędzia była pod wrażeniem. Rozwód uzyskaliśmy, że tak powiem, od ręki. Powiedziała, że będzie mnie stawiać za przykład innym mężom.
To bardzo szlachetnie z pana strony. A dlaczego rozwód?
No cóż, zdradziłem ją. Już czwartego dnia po przyjeździe do Wenecji. Początek podróży poślubnej i taka skandaliczna sytuacja.
Nie rozumiem, dlaczego pan ją zdradził. Była przecież wyjątkowo piękna. I jak sam pan mówił, dobra.
Ale była tylko kobietą. A ja miałem, jak pan wie, jeszcze inne skłonności. Popełniłem niewybaczalny błąd, a mimo to w ciągu tych czterech dni stało się coś cudownego. Nasza córka, Viola, zrobiła pierwszy krok w kierunku narodzin. To nadało wszystkiemu zupełnie nowe znaczenie.
Pierwszy krok w kierunku narodzin, ładnie powiedziane.
Viola jest mądra i piękna. Studiuje socjologię na Uniwersytecie w Toronto.
Nie potrafię do końca zrozumieć. Właściwie dlaczego oddał pan wtedy Dianie cały swój majątek? Czy nie wystarczyło oddać na przykład połowę albo nawet 3/4? Dlaczego od razu całość?
Niewykluczone, że podświadomie chciałem siebie ukarać. Dwie zdrady. Najpierw Kordian, pamięta pan ten reżyser, a potem Diana. Nie mówiąc o tym, że nie dotrzymałem danego panu słowa.
Tak. Nie mam o czym mówić. Trudno kogokolwiek winić. Zapłacił pan jednak cenę chyba zbyt wysoką. A zresztą nie wiem. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji.
Nie wiem, jakbym postąpił, gdybym miał dzisiaj zadecydować. Człowiek się w końcu zmienia, a wtedy o wszystkim decydowały emocje.
Z czego pan teraz żyje?
Diana jest bardzo szlachetna i wypłaca mi coś w rodzaju stypendium. Dodatkowo zleca mi czasem różne drobne prace, za które dobrze mi płaci. Kiedy Viola była mała, Diana często zostawiała ją pod moją opieką. Miała do mnie pełne zaufanie i Viola bardzo lubiła zostawać z wujkiem Olafem.
Zaraz. Dlaczego z wujkiem Olafem?
Diana nie chciała, żeby Viola wiedziała, że jestem jej ojcem. Nie jestem pewien jej prawdziwych motywów, ale wydaje mi się, że chciała zachować wolność, również w sensie psychicznym. A jednocześnie wiedziała, czym dla mnie była Viola. Idealnie nadawałem się na opiekuna. Musiałem jednak uroczyście obiecać, że nie powiem Violi pod groźbą sankcji ostatecznej. Tatuś umarł w Wenecji i teraz jest w niebie. Taka była wersja oficjalna.
20 lat temu spotkaliśmy się tutaj przypadkiem. Niektórzy uważają, że nie ma przypadków.
Przychodziłem dziesiątki, a raczej setki razy. I nigdy pana tutaj nie spotkałem. Wydawało mi się, że pan lubi to miejsce.
To prawda, ale wiele czasu spędzam za granicą, ostatnio w Kanadzie.
przez cały ten czas był pan niezwykle intensywnie obecny w mojej pamięci. Ciągle o panu myślałem.
A pan jednak przesadza. Wtedy też pan przesadzał.
Niech pan spróbuje zrozumieć. Ja byłem zakochany w Dianie, autentycznie, ale również w panu. Może nie do końca świadomie. Tak w życiu bywa. Panu trudno to sobie nawet wyobrazić. Intensywność uczuć, niezwykła złożoność całej sytuacji. Czy pan nigdy nie był zakochany?
Przepraszam, nie lubię się zwierzać. Z dwojga złego wolę już słuchać zwierzeń, mimo że i to jest dość męczące.
Nie jestem w pańskim typie.
To bardzo możliwe. Jak pan się zapewne domyśla, brak mi pewnych skłonności. Jestem w tym względzie niemuzykalny, rozumie pan? Nic mnie to wszystko nie obchodzi.
Pan jest okrutny.
O nie. Niech pan zrozumie. Brak doświadczenia. Po prostu brak doświadczenia w tych sprawach.
Jest mi ogromnie przykro, że nasza rozmowa...
Uznajmy ten fragment za niebyły. Między nami jest chyba coś, co można by nazwać przyjaźnią. No i wspólnie przeprowadziliśmy pewien eksperyment egzystencjalny. Ale na mnie już czas.
Zrobiłem zakupy. Instrukcje w sprawie win były bardzo szczegółowe i niełatwe do spełnienia, ale po wielu próbach mi się udało. Masz dokładnie takie wina, o jakie chodziło. To samo dotyczy ostryk i krewetek, jak również owoców. Nie było łatwo.
A dla ciebie nic nie jest łatwe. Z wyjątkiem może uwodzenia młodych ludzi na plaży. Miałeś ostatnio jakieś sukcesy na tym polu?
Przez myśl by mi nie przeszło. Rozdział zamknięty raz na zawsze.
No właściwie dlaczego? Atrakcyjny mężczyzna po 40. Są jakieś przeszkody? Przewlekła niedyspozycja psychiczna? Często robisz wrażenie człowieka w lekkiej depresji. Kryzys wieku średniego?
Tekst z rubryki odpowiedzi redakcji na listy czytelniczek.
Jesteś wyjątkowo złośliwy i bezczelny, ale wybaczam ci. Nie twoja wina, że jesteś taki, jaki jesteś. Prawdopodobnie genetyka. Teraz wszystkiemu winna jest genetyka.
Na szczęście, mimo tylu ułomności, jestem ci jakoś tam potrzebny. Co można jakoś tam wytłumaczyć?
Twoje jakoś tam. Co można jakoś tam wytłumaczyć?
Że jeszcze mnie nie wyrzuciłaś. Ale w końcu nie każdy ma do dyspozycji żywego aktora, który potrafi bezbłędnie wygłosić monolog Hamleta. Być, czy też nie być. Również po angielsku. Wiem, że to żaden powód, takie moje błazeństwa, powracający refren. Być, czy też nie być. Wyrzuconym na ten skalisty brzeg.
Przestań, pusty, skalisty brzeg. To będą fragmenty ról królewskich błaznów.
Czy ty mi nigdy nie wybaczysz?
A o czym ty teraz mówisz?
Przecież wiesz o czym. Nasz miesiąc miodowy w Wenecji. Czy nie czas, żebyś mi w końcu wybaczyła? Jak długo można pamiętać?
Bardzo długo. To nie takie proste. Ty sobie wyobrażasz, że ja nie potrafię tobie wybaczyć, a to wcale nie o to chodzi. Wyobraź sobie, że tu wcale nie chodzi o ciebie. Ja sobie nie potrafię wybaczyć.
Nie rozumiem. To jakaś nowa koncepcja, nowa interpretacja?
Najtrudniej wybaczyć sobie swoją własną głupotę. Bo czy nie jest głupotą uwierzyć w coś, w co ja tak łatwo uwierzyłam? Pod moim wpływem miałeś stać się innym człowiekiem. Miłość miała odmienić świat. I kto wymyślił te wszystkie brednie? Ja sama. Tak bardzo chciałam w nie uwierzyć, że w końcu mi się udało. Czy to nie jest upokarzające?
Nie wiem. Wiem tylko jedno. Byliśmy w sobie autentycznie zakochani. Cud wydarzył się naprawdę. Czy ty tego nie pamiętasz? Nie wierzę.
Rolę zakochanego miałeś opanowaną całkiem nieźle. Byłeś w końcu obiecującym młodym aktorem. Iluzja doskonała.
Dobrze wiesz, że to nie był teatr. To był mój koniec jako aktora. I na to byłem nieprzygotowany. Zniszczyłem, nie wiedząc, co niszczę. Zrozumiałem, kiedy już było za późno.
Nie przestałeś być aktorem. Ciągle grasz.
W sztuce nie można być średnim.
A w życiu można?
Wiem, że mnie źle znosisz. Wiem, że jestem beznadziejny. Jednego tylko nie rozumiem. Po co ty mnie przy sobie trzymasz? Viola jest już dorosła. Po co? I dlaczego? Wujek Olaf chce wiedzieć.
Nie mam pojęcia. Może mam nieczyste sumienie. Zgodziłam się wtedy zabrać cały twój majątek. Czułam się przez ciebie oszukana i chciałam mieć środki na wychowanie Violi. Tłumaczyłam sobie, że ty przecież tych pieniędzy nie zarobiłeś i właściwie ich nie potrzebujesz. Ktoś podarował ci wypełniony kupon, nie wiadomo dlaczego. Jakiś nieznajomy. A ty tylko odebrałeś wygraną. Pomyślałam sobie wtedy, niech to będzie posag dla Violi. Ja będę nim administrować. Potem się do tego administrowania przyzwyczaiłam. Posagi wyszły z mody. Sytuacja uległa pewnej zmianie.
Musiałaś jednak wtedy jakoś zadecydować i postąpiłaś słusznie. Dzieci mają pierwszeństwo bez względu na wiek. Ale musisz przyznać, że ja też zachowałem się nie najgorzej. Zrezygnowałem ze wszystkiego, wiedząc, że to i tak nic nie pomoże, niczego nie uratuje. Katastrofa się spełniła.
Zachowałeś się bez zarzutu. Przyznaję.
Jakie to miłe. Raz wreszcie usłyszeć, że jest się bez zarzutu.
Że było się bez zarzutu.
Zabójcza dokładność.
Potraktuję to jako komplement. Dokładność jest dla mnie zaletą.
Żonie podobno komplementów się nie opowiada.
A tego nie wiedziałam. Dlaczego nie?
Bo to demoralizuje.
No ale byłej żonie chyba można.
Byłej żonie można opowiadać wszystko. Ona i tak w nic nie uwierzy. I trudno się dziwić. No ale wyobraź sobie, że nie tak dawno spotkałem tego człowieka.
O kim mówisz?
No, nie znam nawet jego nazwiska. Ale to dzięki niemu jesteś bogata.
A, ten wariat z wypełnionym kuponem?
Można tak powiedzieć. W tym samym miejscu, w parku. O,
łatwo się domyślić, że oczekuje zwrotu przynajmniej części wygranej. Chyba mu powiedziałeś, że nic z tego.
Pieniądze go nie interesują.
No, czyli miałam rację. Kompletny wariat.
Ja tak nie uważam. Ale przyznaję, że tak nie postępują ludzie praktyczni. To postać taka trochę nie z tego świata.
O wiadomej orientacji.
A w tym miejscu się mylisz?
A mnie by już dzisiaj to nie przeszkadzało. Zdążyłam się przyzwyczaić. Najważniejsze, że z tej strony nie będziemy mieli kłopotów. On zresztą i tak nie ma żadnych dowodów. Możemy spać spokojnie.
Rozumiem, że nie potrafisz sobie wyobrazić...
Czego to znowu nie potrafię sobie wyobrazić?
Że są tacy ludzie jak Gustaw. Tacy zupełnie inni. A mimo to...
Gustaw? Imię rzadko dzisiaj spotykane.
Wzruszyła go nasza romantyczna miłość. Uwierzył, że taka miłość potrafi radykalnie odmienić każdą sytuację, rozjaśnić każdą ciemność.
I pomylił się. A swoją drogą musiałeś mu nieźle naopowiadać, zamącić w głowie. A przydały się te twoje aktorskie zdolności.
Pomylił się, być może, ale chciał dobrze.
I wyszło nie najgorzej mimo wszystko. Nie wolno za dużo wymagać od losu. Viola.
Tak rzadko widzę was razem. Stanowicie... piękną parę. Powinniście zamieszkać znów razem.
Razem to my pomieszkujemy dość często tutaj na Majorce.
O, wiesz, że nie to miałam na myśli. Razem jako małżeństwo.
O czym ty mówisz? Razem jako małżeństwo. To my mieszkaliśmy prawie 4 dni.
O, mamo.
Znasz przecież historię pod tytułem Miesiąc miodowy we Wenecji. Niedawno ci opowiadałam. Tatuś nie umarł. I wcale nie ma go w niebie, wręcz przeciwnie.
Po co jej o tym mówiłaś i dlaczego dopiero niedawno?
Uznałam, że jako osoba dorosła powinna znać prawdę.
Diana uważa, że prawda to taka prosta sprawa. Można ją poznać i opowiedzieć wszystkim przy herbacie.
W tym wypadku była wyjątkowo prosta. Dająca się streścić w kilku słowach.
Bardzo was przepraszam, ale ja naprawdę musiałam się urodzić. To nie był żaden kaprys. Sprawiłam wam w życiu sporo kłopotu, ale było warto. Profesor Bennett powiedział niedawno, że mam dobry umysł i przyszłość przed sobą. A cała ta przygoda zaczęła się przecież wtedy, w Wenecji.
Profesor Bennett?
Tak.
A kto to taki, może twój...
No, niestety nie. Choć jest w moim typie. O, tak bardzo, że byłabym gotowa bez namysłu wyjść za niego za mąż. Mimo, że małżeństwo uważam za kompletny anachronizm.
Całe szczęście, że to go, jak rozumiem, nie interesuje. Widocznie ma inne skłonności.
To nie jest tak, jak myślisz. Wiem na pewno.
Nie bądź naiwna. W tych sprawach nic nie jest pewne.
Mam kilku kolegów na uniwersytecie. Piękni chłopcy. I mają te inne skłonności, o których mówił Olaf.
A ty skąd o tym wiesz?
No wszyscy wiedzą. Żadna tajemnica. Otóż oni również kochają się w profesorze. I nic z tego.
Bywają tacy ludzie.
A profesor jest wyjątkowo sexy. Kiedy mówi... Wszystko jedno co, po plecach przechodzi dreszcz.
I on ci powiedział, że masz przyszłość.
Tak.
Więc jednak nie jesteś mu obojętna.
Ach, jego uwaga dotyczyła niestety tylko zalet mojego umysłu.
A przy jakiej to okazji ci powiedział? Byliście w jakiejś eleganckiej kawiarni, w jakimś parku?
Niestety, na uniwersytecie. Rozdanie nagród za najlepszy esej na temat upadku współczesnego teatru. Nagrodę ufundował pewien anonimowy milioner. Tak się złożyło, że mój esej był najlepszy.
No.
Stąd te słowa profesora Bennetta. Przez szereg lat prowadził seminaria na temat relacji między filozofią a sztuką. Było więc naturalne, że recenzował nasze prace.
A nagroda była w jakiej wysokości?
A swojego ojca przesadnie interesują pieniądze.
Dostałam 20 tysięcy dolarów kanadyjskich.
No. Moje gratulacje. No. Napisać coś o upadku współczesnego teatru i jeszcze dostać za to pieniądze. Niezwykła sprawa.
Cieszę się, że doceniono umysł mojej córki.
Naszej córki.
Olaf ma rację. Przepraszam, że nie nazywam cię tatusiem.
No,
już się chyba nie przyzwyczaję. Ale masz rację. Nie obraźcie się, ale ja tu ciągle słyszę jakieś głupoty o miodowym miesiącu w Wenecji. Było jak było. I co z tego? Było nie najgorzej, skoro jesteśmy tu dzisiaj we troje. I to się liczy.
Przepraszam. Tak? Naturalnie, że poznaję. Ogromnie się cieszę. Tak, tak. Każdy taksówkarz zna ten adres. Do zobaczenia za 10 minut. Sprawił mi pan ogromną przyjemność. Czekamy.
A kto to taki? Nowa miłość mojej żony?
Można tak powiedzieć. Mój cudowny nauczyciel angielskiego i filozofii.
Twój cudowny nauczyciel angielskiego i filozofii. Czy ty się dobrze czujesz?
Czuję się cudownie. Zrozumiecie wszystko, kiedy go poznacie.
No, ostatecznie można zrozumieć, że na Majorce grasują nauczyciele angielskiego. Podobno w większości hochsztaplerzy i naciągacze. Ale żeby nauczyciel filozofii? O czymś takim nie słyszałem. Co ci przyszło do głowy, żeby zainteresować się filozofią? Nie dziwiłbym się, gdyby to była teoria gry na giełdzie. To cię fascynuje od lat. Ale żeby filozofia...
Uważasz, że jestem na to za głupia.
Ale... filozofia potrafi być cudowna. Seminaria profesora Bennetta. Otwierają się horyzonty. Wschodzą światy.
Przyjechał. Muszę po niego zejść.
Oszalała.
Pozwólcie, że przedstawię. Profesor Gustaw Chałmoński.
Profesor Bennett?
Cześć, Viola.
To pan Gustawie?
Dość niezwykłe spotkanie. Widzę, że muszę wyjaśnić.
Profesor Gustaw.
Nazywam się Gustaw Bennett Chałmoński. Bennett to Nazwisko panieńskie mojej matki była Angielką.
Viola opowiadała nam o panu. Pan chyba wie, że ona się w panu...
Diana jest również pod pana przemożnym urokiem.
Nie powinnaś donosić na mamę.
Wszyscy wiemy, że pana profesora nie można nie kochać. To byłoby ponad ludzkie siły.
Wszyscy wszystkich kochają. Z małymi wyjątkami. Sytuacja czasami odrobinę męcząca, ale ma swoje dobre strony.
Ale Diana jeszcze nie wie, jaką rolę odegrał w jej życiu pan profesor. Nie ma pojęcia.
O, ja nie mam pojęcia, no coś podobnego. Cudowne lekcje angielskiego i filozofii. Tego nie potrafisz sobie nawet wyobrazić.
Nie wiesz, że to dzięki panu profesorowi jesteś bogata. Pan profesor udziela ci lekcji, za które mu płacisz, ponieważ dzięki niemu jesteś bogata.
Interesująca konstrukcja myślowa, chociaż nie do końca poprawna.
Nic nie rozumiem.
Aj, to pan profesor dał mi wypełniony kupon, dzięki czemu staliśmy się bogaci.
Dałem go panu rzeczywiście, ale w momencie, kiedy to zrobiłem, kupon nie miał żadnej wartości.
Nie, ale...
Nabrał wartości dopiero później, kiedy pan włożył go do kieszeni, oswoił i stał się jego właścicielem. Los uśmiechnął się do pana, nie do mnie. I proszę mnie za to nie winić. Zresztą cyganka wywróżyła panu kiedyś duże pieniądze. No, najlepszy dowód.
No, tak. Pańska szlachetność.
Nie. Wyraz szlachetność jest tutaj raczej nie na miejscu. Jak już przedtem powiedziałem, mamy do czynienia z pewnym błędem w rozumowaniu. Jeżeli już musimy próbować jakoś nazwać tamtą sytuację, to co mi w tej chwili przychodzi na myśl, to akauzalna, synchroniczna konstelacja zdarzeń. Akauzalna...
Nic nie rozumiem.
Pan profesor miał na myśli relacje inne niż przyczynowo-skutkowe.
Tak. To właśnie chciałem powiedzieć.
Tu nigdzie w okolicy nie ma tych drzew.
A jednak jest. Jest przed nami na stole. Liść klonu. Skąd pan do nas przychodzi, panie profesorze? Z jakiego świata?
Skąd przychodzi człowiek i dokąd zmierza? Odwieczne pytanie. Człowiek rodząc się opuszcza swój dom i wędruje przez świat nie zawsze bezpieczny. Ryzykuje wiele. Czasami czegoś się uczy. I w końcu znużony wraca do domu i nie zawsze poznaje to miejsce.
To po co to wszystko?
Każdy musi sobie odpowiedzieć swoim życiem.
To be
or not to be,
or not to be,
to be
that is
or question. Not to be,
to be or not to
that
be,
that is a question.
To be
that is a question.
Or not to be, that is the question.
Było to słuchowisko Leona Leszka Szkutnika pod tytułem Pożółkły liść klonu. Wystąpili Ignacy Gogolewski, Sławomir Pacek, Joanna Trzewiecińska, Julia Kijowska. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Macieja Kubery. Reżyseria Roberta Mirzyńskiego. To be or not to be.